Koszulki antysystemowe. Bach, bach, bach. Bach, to jest klasik. Produkcja polska. Red is bad. Do kupienia na cejrowski.com/koszulki.
Studio Dziki Zachód.
No, Melek Alikimaka. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy nie porozmawiali o finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To jednak rząd światowy, rządem światowym, ale Argentyna wygrała. Messi wygrał. Messi.
No Messi, nie wiem, tam taki brzydki trochę, to pamiętam, który to jest. Ja się w ogóle tym nie interesuję, no tak. Czyli siedzę po amerykańskiej stronie świata, która się interesuje nadchodzącym tam Super Bowl, czyli swoim futbolem. Innymi sportami w tej chwili trochę mniej, natomiast no, piłka nożna, tam jakaś amerykańska drużyna pojechała, to przez chwilę mieli nadzieję i się podniecali. Natomiast transmisje z mundialu chodziły głównie na takich kanałach przeznaczonych raczej dla Meksykanów i Latynosów, bo oni strasznie się podniecają oczywiście piłką nożną, gdyż ich kraje tam są mocne i grają i mają Copa Americana, mają jakąś swoją, tam swój mundial mają dla tych krajów, więc oni kibicowali mocno i słyszałem z niektórych domów meksykańskich, że coś tam oglądali. Czyli taka wiedza się do mnie przedarła jako szczątkowa wiedza z wiadomości, bardzo mikroskopijna, zawiadomili wczoraj, że z Francuzami wygrała Argentyna, to się ucieszyłem, że Francuzom nakopali, bo Francuz jest niedobry dla Polski ostatnio. No, jak masz oglądać mecz dwóch drużyn narodowych na takim poziomie, że Polska już poniżej, wcześniej odpadła, no to jeżeli masz się podniecać tym meczem i ma ci sprawiać frajdę, to że komuś kibicujesz, to musisz kogoś wybrać według jakiegoś kryterium. Ja w przypadku, gdy widzę Francuzów i Argentyńców, to bardziej nie lubię Francuzów, więc wtedy kibicuję Argentyńcom, żeby Ameryka Południowa nakopała Francuzom. I to mnie wtedy cieszy, taki mecz. Natomiast w meczu Chorwacja-Maroko, bo też taki widziałem, że był. No to jak zobaczyłem to na ekranie u kolegi, do którego poszliśmy rano, wszyscy sąsiedzi się zeszli u niego, on organizował coś w rodzaju firmowego opłatka. W święta nie będzie czasu, to się wcześniej spotkaliśmy. No, i on jest Latino. W związku z tym u niego na telewizorze leciała właśnie Chorwacja z Marokiem i zapytał mnie, kto to są ci drudzy. Co to za flaga jest? Bo dźwięk był zgaszony. Ja mu mówię to po napisach, sądząc jak publiczność zobaczyłem na trybunach, to Marokańcy. I potem się potwierdziło to. No to w takiej sytuacji bym Chorwatom kibicował. Bo to Słowianie bardziej niż Marokańcy. Chociaż w Maroku mi się bardziej podobało niż w Chorwacji. Przeuroczy kraj był, jak byłem w Maroku. I jeszcze spokojny wtedy był. To w 2000 roku byłem na przykład. Bardzo mi się podobało. No więc musisz sobie kogoś wybrać. A komu kibicował Krzysztof Skowroński?
Argentynie i Messiemu. Tak. W takim stolik fanklub Messiego był założony w jednej z restauracji na Saskiej Kępie i tam kibicowaliśmy Messiemu. Bardzo żeśmy byli zadowoleni z tego, że udało się Argentyńczykom wygrać w rzutach karnych, ale futbol to nie tylko to, co się dzieje na boisku. To jest tam petrodolary, to są tam rozmaite łapówki, to są rozmaite groźby ze strony Kataru, bo w momencie, kiedy wybuchła afera łapówkowa, że ta wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, że znaleźli tu pieniądze, tam pieniądze w rozmaitych miejscach i inni, Włosi i szef związków zawodowych i w ogóle całe stado łapówkarzy, to wtedy się Katar zdenerwował i powiedział: o, jeżeli wy uważacie, że my robimy coś nielegalnego i Parlament Europejski przyjmuje taką uchwałę, która mówi o tej nielegalności, czy źle o Katarze, to my w takim razie zastanowimy się, co zrobić z tym gazem, który posiadamy i który eksportujemy. I wtedy patrzysz na to i myślisz sobie: o dobrze, czy przypadkiem w tej całej aferze nie ma tego ruskiego miru, tak? Czy śrubokręta z Petersburga.
Nie, no to już bez przesady.
No tak. Tak, bez, nie ma, na świecie już nie ma przesady.
Ale nie, to moim zdaniem niepowiązane. Katar zainwestował tyle pieniędzy w Mundial, to na kanałach ekonomicznych oglądałem, że podobno ten jeden Katar teraz zainwestował więcej niż wszystkie poprzednie Mundiale razem wzięte. Nie wiem, czy ten komentator to policzył dokładnie, ale gdy to usłyszałem, to bardzo obrazowe jest. Jak się zainwestowało tyle forsy, to zależy ci, żeby ta impreza przebiegała bezszmerowo, tylko hucznie, żeby przebiegała, żeby się wszystkim spodobał Katar, żeby była dobrze wydana forsa, żeby była na przyszłość. Żeby te boiska wszystkie można było potem wykorzystywać do bardzo popularnego w krajach arabskich wrestlingu. Wrestling, czyli taka bijatyka trochę ustawiana jak teatr, że rzucają sobie, to amerykański sport oryginalnie, że jeden drugiego podnosi do góry, rzuca, skacze mu na klatkę piersiową. No gdyby to wszystko było naprawdę, to mieli w pierwszym uderzeniu byłby zabity ten zawodnik. Bardzo popularne wśród Alabów. Oni lubią, jak się ludzie naparzają. Więc to wszystko, co Katar wyprodukował teraz, wydając masę pieniędzy, to ma potem Katarowi przynosić i te hotele, i te ośrodki sportowe ma jakieś przynosić korzyści, że tam będą imprezy organizowane. Dodam, że jak Europa sobie zrobiła i Stany Zjednoczone też, lockdown, to w krajach arabskich odbywały się zawody na przykład tych udarowych wrestlingu i kilku innych sportów podobnych, takiej naparzanki, wolna amerykanka, gdzie się biją wszyscy ze wszystkimi na wszystko. Te zawody nie mogły się odbywać w Stanach Zjednoczonych, ale odbywały się w Katarze i w kilku innych przyległych sułtanatach, czy co oni tam są. Więc w to Katar zainwestował. I nie wiem, czy ich reakcja nerwowa na zarzuty, że coś nie halo, to koniecznie współpraca z Putinem. W tym przypadku mogli po prostu patrzeć na własną kasę, a Putin był dla nich przy okazji. Ale coś jeszcze dorzucę. Możesz się nie zgodzić z moją tezą oczywiście. Ja nie wiem, a ty też nie wiesz.
To co mam się nie zgodzić, jak nie wiem? I wiesz, że nie wiem.
No ale możesz mieć przeczucie takie, że
no i to
z czegoś wynika, że współpracowali z Putinem. Mam takie przeczucie, że jednak współpracowali z Putinem.
Nie, ja nie oni, nie Katar z Putinem, nie, tylko ta zawierucha w Europie pojawiła się dlatego, że jest wojna na Ukrainie, nie z innego powodu, czyli ktoś musiał znaleźć, poprzednio żeśmy rozmawiali, skąd oni wiedzą i dlaczego oni trafili do tego domu, no muszą wiedzieć skądś, to ten, który powiedział o tym, że a słuchaj, to jest to i to, może już mieć związek plemienny z innym, ale to jest taka rzeczywiście domorosła
czyli
teza,
teraz,
że to nie Katar ma w tym, nie, że sam Katar z Putinem, tylko że Katar się zdenerwował. Mówię, a dlaczego tak się dzieje? A w końcu my mamy gaz. No to jeżeli wy uważacie, że my jesteśmy tacy źli i tacy wstrętni i tak u nas nie są przestrzegane prawa człowieka, to może nie chcecie naszego gazu. No i wtedy zacznie się problem.
A, czyli ty sugerujesz, że to rozgrywka europejska była. To bardzo ciekawe dla mnie spostrzeżenie i jest coś takiego jak doświadczenie i wyczucie dziennikarskie. Po tylu latach śledzenia przeróżnych afer masz moim zdaniem pełne prawo do snucia w cudzysłowie teorii spiskowych, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie trafić na prawdziwe zdarzenie. Przestępstwa są zwykle tak wymyślane, żeby na przeróżnych poziomach zacierać ślady. No bo nie chcemy, żeby nas złapali. I w związku z tym rozważanie teorii najbardziej absurdalnych, czyli nazywanych potocznie odrzucanych jako spiskowe, nie jest głupie. Każdy śledczy powinien rozważać wszystkie możliwe ciągi zdarzeń, najbardziej teoretyczne. I to nie jest głupie z jego strony, a tam rozważa teorie spiskowe, niemożliwe, żeby tak było. Bardzo często po wykryciu przestępstwa dowiadujemy się, no niemożliwe się okazało faktem. I te dwa spostrzeżenia w sprawie tej korupcji. Otóż w przeciwieństwie do łapówki, którą ja mógłbym dać tobie, i gdy ty wziąłeś, to ty jesteś przestępcą, ale ponieważ ja ci dałem, to ja też jestem przestępcą. Tak jest w polskim prawie z tego, co pamiętam, sprzed kilku lat. Natomiast w rozmowach międzypaństwowych już jest zupełnie inaczej. Otóż Katar, jako Katar, miał prawo dawać pieniądze urzędnikom Unii Europejskiej, to było niemoralne i tak dalej, ale nie było przestępstwem, bo nie sposób jest na terenie Unii Europejskiej ukarać Kataru, gdyż osoba podlega paragrafom, a nie państwo. Czyli Katar, kiedy dawał pieniądze, to przestępcą nie był. Urzędnik europejski natomiast, gdy wziął, to przestępcą był. I jeszcze wcześniej był, gdy nie zawiadomił wszystkich służb europejskich. Katar próbował mi wręczyć łapówkę. To już wtedy był przestępcą, gdyż obywatel jest zobowiązany zawiadomić o próbach popełnienia przestępstwa, jeżeli takie zobaczył. Czyli to z dwóch paragrafów tę panią, która wzięła forsę, bym przyfasolił. Natomiast jeszcze moje spostrzeżenie jest takie. Otóż po tym jak afera wypłynęła, przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała kontrolę instytucji unijnych po ostatnio ujawnionej korupcji w Parlamencie Europejskim. Natychmiast, gdy usłyszałem to z TVP1, zadałem pytanie, a co wykazały poprzednie kontrole po poprzednich aferach korupcyjnych? Czy poza tym, że odbyły się kontrole, to czy usłyszeliśmy kiedykolwiek na forum międzynarodowym Unii Europejskiej jakikolwiek wynik? Czy zobaczyliśmy, że kogoś powieszono w przenośni za poprzednie afery korupcyjne? I Krzysztof Skowroński ma lepszą pamięć ode mnie. Możesz nam wymienić teraz kilka z pamięci ogromnych afer korupcyjnych, o których rozmawialiśmy kilka lat temu. Co z nimi? Bo jeżeli te kontrole nic nie dają, to po co robić następną?
Żeby poprawić stan rzeczy, bo wtedy się wprowadza przepisy. Wiesz co, sięgam do pamięci zewnętrznej, bo jakaś Komisja Europejska po aferze się rozpadła. Był Jacques Delors, a potem był ten drugi. Już jak on się nazywał?
To od razu pytanie robocze, że Komisja się rozpadła, to nic nie znaczy, bo nie każemy Komisji, tylko chcemy ukarać ludzi. Pytanie, czy po rozpadzie tej komisji ci ludzie wylecieli trwale z roboty, czy nadal pracują w innej komisji?
Nie, oni mogli nawet trwale wylecieć z roboty, ale czy coś im się dalej stało, to tego, no bo tam, że ktoś przestanie być komisarzem, jak już zarabiał 100 tysięcy euro miesięcznie, to już mu się krzywda nie zdarzy, bo na ogół lądują w dobrych bankach, potem już są to innego typu posady. Poczekaj, patrzę na Jacques Delors był taki.
No właśnie, kim jest dzisiaj? Jest chyba ważnym urzędnikiem Unii Europejskiej, zakładam się o małe piwko.
Może już umarł. Nie, urodził się 20 lipca 1925 roku, czyli jest w Paryżu, czyli oglądał być może wczoraj mecz o Mistrzostwo Świata. Życiorys ma wspaniały, tylko w okresie będę był człowiek. Dobra, to ty mów, a ja będę czytał.
Lenin też ma wspaniały życiorys, jak się ogląda portale na przykład rosyjskie. Natomiast czytałem wczoraj również, kiedy wyście wszyscy oglądali mundial i tutaj u nas była cisza na prerii, bo nie ma co oglądać żadnego dobrego futbolu, to ja czytałem książkę o Chinach, gdzie wspaniały życiorys ma Mao Tse-tung, który to zbrodniarz spowodował, wymyślił sobie wielki skok, kiedy rolnicy mieli się zająć produkcją stali w jakichś dymarkach przydomowych, a nie produkcją żywności. W wyniku tego wielkiego skoku umarło z głodu. To jest najgorsza możliwa śmierć, jaką sobie możesz wyobrazić. Z głodu umierają całe rodziny, całe wioski. Patrzysz, jak najpierw umierają twoje dzieci. I nie masz im co dać, bo już meble zjedzone, ogryzione z lakieru. Więc z głodu w wyniku działań Mao Tse-tunga zmarło, ostrożnie licząc, między 30 a 40 milionów ludzi. Tyle wytłukł. Swoim konceptem najpierw był wielki skok, a potem rewolucja kulturalna jeszcze, czyli tłuczenie zabytków kultury chińskiej. Wielkiej skądinąd. Te porcelanowe różne wazy i tak dalej. I teraz, jak partia komunistyczna ma nie stracić władzy, gdyby ta informacja o 30-40 milionach obywateli naszych własnych dotarła do społeczeństwa? Otóż nie dociera. Jak otworzysz strony w Chinach, to Mao Tse-tung doskonały jest. Jedyne zdanie, które jakoś się odnosi do tego morderstwa na własnym narodzie, na masową skalę. Tam Hitler razem ze Stalinem do spółki wzięci, to jest mniej niż jeden Mao Tse-tung. Partia chińska w pewnym momencie, żeby zamknąć tę sprawę, zalokrować jakoś, powiedziała, że w 70% Mao miał rację, a w 30% popełniał błędy. I to skończyło rozmowę. Więc jak piękny życiorys ktoś ma na Wikipedii, ciekawe jaki życiorys ma Mao Tse-tung na Wikipedii po angielsku albo po polsku, bo Chińczycy kontrolują też wpisy na Wikipedii i mówią: Wikipedia, nie wpuścimy cię na teren Chin, chyba że się ocenzurujesz porządnie i nie zarobisz pieniędzy. Więc ciekawe, co tam o Mao napisali.
Mąka jest. I nie dla wszystkich starczy. Zawsze tak jest, że nie dla wszystkich starczy. Mąka WC, bez dodatków, bez ulepszaczy, samo żyto, bez oprysków, bez nawozów. Cejrowski.com, łamane przez Mąka.
Ale wiesz, no, co...
znalazłeś tego Jacques'a Delors?
Ale wiesz co, to może nie, żeby może nawet nie był skorumpowany ten Jacques Delors, tak przeczytałem jego życiorys, to był takie rozmaite rzeczy robił, więc tutaj muszę, to może ci następnie. Jak się nazywał ten pan z Luksemburga, który był szefem Komisji Europejskiej przez...
Ja ich nie śledzę, to wszystko są bandyci, którzy niszczą, bandyci z tego powodu, że oni niszczą Polskę. Z mojego punktu widzenia to jest niszczenie Polski. Te wszystkie postulaty, które kierują w kierunku Polski, że nie możemy samodzielnie obniżyć VAT-u na żywność, że nie możemy sobie elektrowni zbudować, tylko kary nam przysalają, to wszystko mi się nie podoba, więc uważam, że to są niszczyciele niepodległości Rzeczypospolitej. Może oni, nie wchodzę w to, że mają dobre motywacje, bo oni uważają prywatnie, że stworzenie państwa europejskiego będzie dla Polaków lepsze niż życie w biedniejszym, ale kraju narodowym. Może tak szczerze używają, nie analizuję tego. Z mojego punktu widzenia to jest szkodliwe dla Polski, co oni robią. To parcie do przejęcia władzy nad Polską przez Urząd Ogólnoeuropejski, w którym paru Polaków tam będzie sobie piastowało stanowiska. Pakiet pomocy dla Ukrainy, 18 miliardów euro. Połączony był w Unii Europejskiej z innymi sprawami, w tym z podatkiem od korporacji międzynarodowych. Polska początkowo sprzeciwiała się takiemu połączeniu spraw różnych, kompletnie ze sobą niepowiązanych, ale w końcu się zgodziła i sprawa została przegłosowana na tak. Nie wchodzę w konkrety teraz, bo nie chcę się na przykład z tobą pokłócić co do tych 18 miliardów dla Ukrainy. Chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Połączony z tą pomocą dla Ukrainy była sprawa podatku do korporacji międzynarodowych. To jest działanie, które demokraci robią notorycznie w Ameryce. Otóż łączą dwie sprawy. Jedną kontrowersyjną, co do której republikanie zagłosowaliby évidemment na nie, ze sprawą, wobec której republikanie muszą zagłosować na tak. I wtedy jest bardzo trudno odrzucić taką ustawę. I zaczynają się kłótnie wewnątrz, a demokraci się cieszą, zaczynają się kłótnie wewnątrz republikanów, partia się rozpada, bo oni mówią, strasznie nam zależy, podaję przykład pierwszy z brzegu, tu co zacytowałem, na podatku od korporacji międzynarodowych. To w Europie PiS-owi może zależeć. No musi YouTube i ktoś tam jeszcze, międzynarodowa korporacja chińska, chcemy, żeby za część gospodarczej działalności, którą czynią w Europie, żeby płacili podatki w Europie, a nie w swoich krajach. Bo tu zarabiają, to niech tu zapłacą podatki. Strasznie nam na tym zależy. A jednocześnie z tym jest połączona jakaś inna sprawa, obojętne jaka. No i to jest technika oszukańcza na przepychanie rzeczy niepopularnych za pomocą rzeczy popularnych. I ja uważam, że należy odrzucać tego rodzaju połączenia. Tylko twardo mówić, zagłosujemy za tym, a za tym drugim być może, ale proszę rozdzielić te dwie sprawy. Bo jak się godzimy na łączenie, to zawsze przegramy na którymś końcu tego kija. Będzie wisiało coś, czego my nie chcemy, ale przegłosujemy, bo to drugie nam się strasznie podoba.
Masz rację. Jak przeczytałem o podatku globalnym, który ma wpływać do kieszeni, rozumiem, europejskiej, wspólnej kieszeni, to też pomyślałem sobie, że to jest ten podatek globalny. No to nam się kojarzy z tym Schwabem wszystkie globalne podatki.
Tak, ale podatek globalny, czemu nie wpływa częściowo do Chin na przykład, albo do Indii, albo do Kazachstanu, skoro on jest globalny, to powinien wpływać do każdego kraju po trochu, czyli dzisiaj robi bez sensu.
Jean-Claude Juncker, tak.
O się ten, że pijak, to ten, był chyba wariat ten, jakiś, który nie szarpał wariat, ludzi za wariat, włosy, nie wariat, całował.
Nie, ten nie, taki był brat łata, no, lubił sobie wypić winko i się do kogoś przytulić, no to od razu...
A to tak jak Joe Biden, lubi powąchać włosy młodych panien.
A skąd ty to wiesz? No przecież no ani nie jesteś młodą panną, ani nie spotykasz Joe Bidena, to skąd wiesz?
Cała masa zdjęć, w których dziewczyny, na przykład z ostatniej kampanii wyborczej, kiedy dziewczyny się próbują wymykać, a on się przytula do nich i wącha ich włosy. Cała masa jest tego w internecie, to nawet w czasach cenzury nie dało się tego ukryć.
A prezydent Macron bardzo chciał się przytulić wczoraj do Mbappé. Mbappé to jest piłkarz francuski, jakbyś nie wiedział, który strzelił 3 bramki. Kilka razy podchodził do tego i to mu się udawało. Chociaż Mbappé nie wyglądał na bardzo zadowolonego z przytulenia prezydenta Francji.
Z umizgów kurdupelka francuskiego, bo ten Mbappé, sądząc po imieniu, to Afrykańczyk jakiś z Afryki Francuskiej, tam z Maroka czy skądś.
Nie, urodzony we Francji. On jest z Kamerunu. Tak, ale to urodzony, z Kamerunu.
Z Kamerunu, no właśnie. Ja mogę być urodzony w Japonii. Znałem panią, która się w polskiej ambasadzie w Japonii urodziła, no ale to Polka, nie była przed wojną, w czasie wojny nawet, jak się ambasada ewakuowała z Japonii. No urodziła się dziewczynka, no i co? No to przecież nie jest Japonką, chociaż ma miejsce urodzenia Tokio. Więc on jest z Kamerunu, powiedziałeś. No i w ich kulturze przytulanie się z drugiego faceta do mnie może być nie halo. W Ameryce jest większy dystans między ludźmi. Czyli jakbym z tobą siedział, to muszę siedzieć dalej niż w studiu w Warszawie. Bo Amerykanie się źle czują z tym, jak siedzisz za blisko. To powinna być odległość jednego dużego kroku. A nawet w publicznych miejscach z obcymi osobami 2 kroki. Jak w Walmarcie jedziesz wózkiem i Polak jedzie w takim odruchu, jaki ma z Biedronki w Polsce, prujesz tym wózkiem do przodu, to się wszyscy rozstępują, bo im jest nieprzyjemnie, nawet nie, że ich atakujesz tym wózkiem, masz polskie odruchy, tylko że za blisko jesteś. Oni się sami odsuwają, mówią excuse me, I'm sorry, inne takie rzeczy. No więc ten Kameruńczyk mógł mieć odruchy z domu wyniesione, z kameruńskiego domu we Francji. Mógł mieć takie odruchy, że no mężczyźni się do siebie nie przytulają. Jak ja stoję na Jarmarku Dominikańskim z książkami moimi i ktoś próbuje sobie zdjęcie ze mną robić i mnie objąć, to ja wtedy mówię, że ja jestem z wioski na Kociewiu, faceci się nie tulą na trzeźwo.
A jak to jest ludzie kobieta?
Ludzie też nie, no proszę pani, żonaty jestem, dziękuję za komplement, ale nie, no nie przytulam się. A co pan, ja też jestem żonata. No ja mówię, no dobra, no ale u pani w małżeństwie być może się pani tuli do wszystkich facetów, a ja nie. Ja się nie tulę. Szczególnie ludzie z Podlasia jak są, to oni są bracia łata. Ja wiem, że tam jest to z miłości wynika, ale zawsze mówię, wie pan co, nie, z przytulaniem nie chcę, bo wie pan, spocony jestem. No próbuję się jakoś wymizgać z tego i tenże Kameruńczyk, nie widziałem sceny, ale może się próbował wymizgać od umizgów.
To może.
A Macron nic nie zrobił w tym meczu, a próbował się przytulić, żeby mieć foto op, żeby 2% ludzi więcej na niego chciało głosować w przeróżnych rankingach, żeby był bardziej popularnym prezydentem, bo się przytulił do sukcesu.
Pocieszył, bo oni przegrali, więc pocieszył.
Nie przegrali, no przepraszam bardzo. Na zeszłym mundialu zdobyli ten puchar, czy co to tam jest, ta kulka. Głupi puchar, bo nie można nic znaleźć do środka. To kretyńska nagroda, ja bym tego nie chciał. Normalnie jak wyścigi samochodowe są, to otworzysz szampana, możesz se nalać tam do środka i możesz wypić albo ochlapać ludzi. Natomiast tutaj nie ma jak nalać, bo się wszystko poleje po wierzchu, po tej kulce, chyba że jest zdejmowana ta kulka, nie widziałem z bliska. No więc Francuzi zeszłym razem zdobyli kulkę, a teraz mają 2. miejsce. To nie jest żadna porażka. Ani pocieszenia nie wymaga. Francuzi startowali z pozycji takiej, nie musimy. Messi natomiast startował z pozycji muszę, bo to jest mój ostatni mundial.
A jednak wiemy, kto to Messi. Wiemy, co
nie,
to
no,
był.
Nie, no mówiłem, że wiem, że taki brzydki facet, bo czytałem na stronach gospodarczych o nim, jak były afery, afery w Unii Europejskiej o wypływaniu pieniędzy za granicę, o tym, że urzędnicy europejscy lokują pieniądze, a to w Panamie, a to gdzieś indziej, co ja szczerze popieram. Lokujemy pieniądze tam, gdzie są niższe podatki, ale oni byli hipokrytami, bo mówili o rajach podatkowych, jednocześnie sami korzystali z tych rajów podatkowych. podatkowych. No i wtedy Messi też się pojawiał, że on ma forsę zainwestowaną w różnych miejscach. Ja go popierałem po linii gospodarczej, więc wiem, kto to jest. No jestem kompletnym ignorantem. Nie lubię piłki nożnej oglądać, bo mi to nie sprawia frajdy, ale wiem, kto to Messi. No i Messi startował antropologicznie czy psychologicznie analizując z pozycji. No ja bym bardzo chciał. Ja muszę, bo jak teraz nie wygram mundialu, to już następny będę za stary. Już teraz mogę trenerem być czy czymś, ale moje szanse spadną, bo będę w gorszej kondycji z powodu metryki. Więc Messi musiał, a Francuzi nie musieli. Jak nie musisz, to się trochę mniej starasz, bo masz mniejszy napręż od środka. Oni już tyle forsy dostali za to drugie miejsce, to oni nie musieli.
A ty nie byś był dobrym trenerem polskiej kadry.
Bo co, bo bym bił, czy co? Bym?
Nie.
Dlaczego byłbym dobry?
No bo lubisz wygrywać?
Bardzo lubię wygrywać, natomiast lubię też przegrać z mocniejszym od siebie, bo znaczy, że podjąłem wyzwanie. To mężczyzna powinien grać do pewnego momentu, czy nie wiem, w pojedynki wchodzić jakieś. Nawet na pięści, jeżeli to lubi, dlatego kiboli popieram, bo oni się dorosłych dwóch, dwie grupy dorosłych ludzi się umawiają w lesie, że chcą się naparzać. No to w porządku dla mnie to jest. To jest normalny męski odruch, a męskich postaw jest za mało w społeczeństwie polskim, więc to nawet to mi się podoba. Ale trener to musi mieć umiejętności jakieś z piłkarstwem związane. Ja bym mógł być ten drugi, który organizuje forsę i taki incentive, co im dać, żeby im się chciało lepiej kopać.
No i dostarczyć piłki oczywiście, które wpadają do bramki.
Piłki bym kolorowe bym zrobił. Na pewno mnie Unia by wtedy poparła, tylko u mnie byłoby 7 kolorów, a nie 6. I bym zrobił kolorowe w kwiatki, bo normalny mężczyzna, jak widzi kwiecistą koszulę, to chciałby kopnąć, mówi, co to za obrzydlistwo jest. Facet nie powinien takich rzeczy w ogóle dotykać. To jest materiał na sukienkę dla babeczki ładnej. Więc kopaliby z większą ochotą takie piłki, które byłyby kwieciste. Albo nazwiska jakieś bym na tej piłce pisał. A wiesz, że mam w domu piłkę z Mistrzostw Świata, z 74 chyba roku, kiedy Polska tam z PRL-u wysoko doszła, do nie wiem do którego
nie,
miejsca,
nie
do drugiego, do trzeciego. I tam był Szarmach i to
Gadocha.
Takie nazwiska. Gadocha, o tacy właśnie. Mam tę piłkę z autografami wszystkich uczestników. Mój tatuś dostał, nie wiem dlaczego. I przyniósł do domu i ja mam tę piłkę.
A ja nie wiem, czy to nie jest moja piłka, bo mi zginęła taka piłka.
Ale mój tatuś nie kradł u ciebie w domu, bo się nie znaleźliśmy
wtedy. Ale może po prostu ją znalazł.
Nie znam. Wiem na 100%, że ją dostał. A może dostał od twojego ojca i co? I ci zginęła.
Może
bo
tak
twój było. Ojciec poszedł, no i potrzebował pieniądze na żelazko, bo mamusia mówiła, a żelazko wtedy tylko na czarnym rynku było do kupienia i poszedł i wymienili się z moim ojcem w barterze komunistycznym, bo wtedy się tak robiło.
Ale to, pamiętam czyli, moment. Czyli co, nie miałeś w domu żelazka? Bo tata wymienił na piłkę?
Uwaga, jak u nas na wiosce w sklepie się pojawiły żelazka, no to wioska nie zawsze ma forsę, żeby kupić tyle, ile przyjechało. Z rozkomunistycznego rozdzielnika absurdalna liczba żelazek przyjeżdża na wioskę, no i to się kupowało zawsze 2, 3, 4, albo ile pani była gotowa sprzedać. Wszystkiego się kupowało na zapas z przewidywaniem takim, że ktoś będzie potrzebował żelazka i to jest lepsze niż trzymanie pieniędzy. Więc ja po prostu pamiętam taki moment, kiedy kupiłem kilka żelazek w sklepie, który dzisiaj się nazywa Kropek w Osieku, czy Kropka, bo są dwa i nie rozróżniam. Jeden Kropka to jest nazwa, a drugi Kropek to jest nazwisko właściciela. Tam, gdzie kiedyś był MHD, czy tam jak to nazwać, nie MHD, taki sklep, gdzie były wędki, lampy naftowe, plastikowe nocniki, to w tym sklepie, pamiętam, w oczach to mam, jak kupiłem kilka żelazek i zaniosłem do domu, byłem wielkim zdobywcą.
Zdobywca żelazek Wojciech Cejrowski, audycja druga podzwrotnikowa w Wigilię o godzinie 11:00, studio Dziki Zachód, też specjalne wydanie w drugi dzień świąt, a jeszcze jedną rzecz
powiem. Drugi dzień świąt? No. Puścimy audycję Wyspa na Prerii. To była taka, która się zaczęła i potem jak mnie wyrzucili, to się szybko skończyła po kilkunastu odcinkach. I tam będzie w ten drugi dzień świąt o świętach na prerii przy ogniu, przy kominku, przy ognisku. Żeby trochę pasowało do studia Dziki Zachód, to cała ta audycja będzie z Dzikiego Zachodu i będzie więcej raczej country niż tropikali.
A ja powiem jeszcze taką formułę. Słuchasz, oglądasz, wspieraj zrzutka.pl/wnet.
Zrzutka to jest tak jakby zrzucić kogoś z Giewontu. Powinno być wrzutka. albo podrzutka jakieś takie. Trzeba pomyślę. Rozumiem koncepcję zrzutka, zrzucajcie się ludzie, ale zrzucanie jest gorsze niż wdziewanie, wkładanie, nakładanie, sypanie na wielką górę złota.
Jeśli przyjdzie tylko taka ochota.
Czyli nie będę cię słyszał przed świętami ani słuchaczy, czyli...
Wszystkiego dobrego.
Radosnych świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Bożego z okazji świąt Bożego Narodzenia. To są urodziny Jezusa, a nie świętego Mikołaja.
Studio Dziki Zachód.